Panie Baggins, zawołał. Oto pierwsza rata twojego wynagrodzenia. Zrzuć stare ubranie i włóż na siebie to. Mówiąc tak, przyodział Bilba w małą kolczugę, wykutą ongi dla jakiegoś młodego księcia elfów. Zrobiona była ze srebrzonej stali i ozdobiona perłami, a pas do niej był z pereł i kryształów. Lekki hełm z wytłaczanej skóry, wzmocniony od spodu stalowymi obręczami i obramowany drogimi białymi kamieniami, przystroił głowę hobbita. — Czuję się wspaniale — pomyślał Bilbo — ale wyglądam pewnie dość śmiesznie. Jakżeby się ze mnie śmiali hobbici w kraju. Szkoda, że nie mam pod ręką lustra. Mimo wszystko pan Baggins nie dał sobie zawrócić głowy czarami bogactw tak jak krasnoludy. Znacznie wcześniej niż on znużył się przetrząsaniem skarbca i siadł zmęczony na ziemi. Z pewnym niepokojem zadawał sobie w duchu pytanie, jak się ta historia skończy. Oddałbym cały worek tych cennych pucharów, myślał, za jeden pokrzepiający łyk z drewnianego kubka Beorna. — Torinie! — krzyknął głośno. — Co dalej? — Jesteśmy uzbrojeni, ale czy kiedykolwiek zbroja pomogła komu w walce ze Smaugiem straszliwym? Jeszcze nie odwojowaliśmy tego skarbu. Nie szukamy na razie złota, lecz drogi ucieczki. Dość już długo kusimy los. — Prawda — odparł Torin, odzyskując rozsądek. — Chodźmy stąd. Ja was poprowadzę. Nawet po 1000 lat nie zmyliłbym drogi w tym pałacu. Skrzyknął całą drużynę, zebrali się wszyscy i wznosząc pochodnie nad głowami, wyszli przez wielkie otwarte drzwi, chociaż ten i ów oglądał się za siebie z żalem. Na lśniące zbroje naciągnęli stare kubraki, jasne hełmy przykryli wystrzępionymi kapturami i jeden za drugim pomaszerowali za Torinem. Sznur światełek posuwał się w ciemnościach, zatrzymując się często, bo trzeba było nasłuchiwać trwożnie wszelkich szmerów, które by mogły zwiastować powrót smoka. Chociaż stare ozdoby od dawna zbutwiały lub zostały zniszczone, chociaż wchodząc i wychodząc tędy smok wszystko splugawił i połamał, Torin poznawał każdy korytarz, każdy zakręt. Długo pieli się schodami. Potem skręcili i schodzili znów w dół szerokimi, dzwoniącymi od ech tunelami. Potem znów skręcili i znów po schodach wędrowali w górę. Schody, schody bez końca, ale gładkie, wyrąbane w litej skale, szerokie i piękne. Wciąż w górę szły krasnoludy, nie napotykając żadnych śladów życia, prócz przelotnych cieni uciekających z daleka na widok świateł migocących w przeciągach. Schody nie były budowane na miarę nóg hobbita, to też Bilbo w pewnej chwili poczuł, że dłużej tego marszu nie wytrzyma. Nagle jednak strop nad ich głowami uniósł się wysoko, tak że go już nie dosięgało światło pochodni. Z daleka przez otwór wycięty gdzieś w górze sączył się biały promyczek, w powietrzu zapachniało świeżością. Przed nimi majaczył jaśniejszy kształt ogromnych drzwi, zwisających na wyłamanych zawiasach i osmalonych od ognia. To wielka sala Trora, rzekł Thorin. Tu odbywały się uczty i narady. Już niedaleko stąd do głównej bramy. Minęli zburzoną salę, gdzie gniły drewniane stoły, a poprzewracane krzesła i ławy leżały zwęglone i zbutwiałe. Na ziemi wśród dzbanów, pucharów, połamanych rogów poniewierały się w kurzu czaszki i kości. Kiedy wyszli przez drzwi w drugim końcu sali, dobiegł ich uszu plusk wody, a szare światło nagle się rozjaśniło. — Oto źródło bystrej rzeki — powiedział Torin. — Z tego miejsca wypływa ku bramie. Idźmy za jej biegiem. Z czarnego zagłębienia w skalnej ścianie tryskała spieniona woda i perląc się rwała wąskim korytem wyżłobionym, wyregulowanym i pogłębionym niegdyś przez doświadczone w tej robocie ręce. Wzdłuż rzeki ciągnęła się kamienna droga tak szeroka, że kilku ludzi mogło się na niej zmieścić w szeregu. Pobiegli więc teraz szybko. Droga zataczała z rozmachem łuk, a kiedy go minęli... Nie do wiary! Biały dzień zaświecił im w oczy. Stali przed strzelistą, sklepioną bramą, na której znać było jeszcze tu i ówdzie resztki starych rzeźb, chociaż zdartych, popękanych i zczerniałych. Przymglone słońce słało blade promienie między dwa ramiona góry, snopy złotego blasku padały na kamienny próg. Nad głowami krasnoludów przemknął rój nietoperzy zbudzonych i spłoszonych światłem pochodni. Rzucili się wszyscy naprzód, ślizgając się na kamieniach wygładzonych i lepkich po przejściu smoka. Woda, rozbryzgując się pieniście, spadała z hukiem w dolinę. Cisnęli na ziemię niepotrzebne już łuczywa i stanęli olśnieni. Dotarli więc do głównej bramy. Mieli przed sobą widok na dolinę Dal. No, rzekł Bilbo. Nie spodziewałem się, że kiedyś od tej strony wyjrzę przez bramę góry. Nie spodziewałem się też, że taką przyjemność sprawi mi światło słoneczne i wiatr dmuchający w twarz. Ale brrr, jaki ten wiatr zimny! Wiatr był rzeczywiście chłodny. Surowy podmuch od wschodu niósł zapowiedź bliskiej już zimy. Wirując nad szczytem i omiatając ramiona góry, jęczał wśród skał. Krasnoludy po długich godzinach spędzonych w gorącym zaduchu smoczej jamy teraz w słońcu drżały z zimna. Nagle Bilbo uprzytomnił sobie, że jest nie tylko zmęczony, lecz także okropnie głodny.
Zdaje się, że mamy już późny ranek, rzekł. Myślę, że pora mniej więcej na śniadanie, jeśli w ogóle jest coś do jedzenia. Ale nie byłoby chyba bezpiecznie ucztować pod frontowym wejściem domu Smauga. Chodźmy gdzieś, gdzie będzie można spokojnie usiąść na chwilę.
Racja, poparł go Balin. Wiem nawet, gdzie powinniśmy pójść. Do starej strażnicy na południowo-zachodnim cyplu góry.
Jak to daleko? Spytał hobbit.
5 godzin marszu, jak sądzę. I to dość uciążliwego. Droga spod bramy wzdłuż lewego brzegu strumienia jest, zdaje się, zniszczona. Ale spójrzcie. Rzeka robi pętlę na wschód i przecina dolinę Dal, płynąc pod ruinami miasta. W tym miejscu był niegdyś most prowadzący do stromych schodów, którymi można wspiąć się na prawy brzeg aż do drogi wiodącej ku kruczemu wzgórzu. Z drogi w bok biegnie, a przynajmniej biegła kiedyś ścieżka w górę, wprost do strażnicy. Ciężka wspinaczka zresztą, nawet jeśli stare stopnie zachowały się do dziś.
Biada mi, jęknął hobbit. Znowu marsz i znowu wspinaczka, a wciąż naczczo. Ciekaw jestem, ile śniadań, obiadów i kolacji ominęło nas w tej obrzydliwej dziurze, gdzie nie było nawet zegara.
W rzeczywistości tylko 2 noce i 1 dzień. Wcale zresztą nie najściślejszego postu. Upłynęły od chwili, gdy smok zburzył zaczarowane drzwi do tunelu.
Bilbo jednak stracił rachubę czasu i uwierzyłby zarówno, gdyby mu ktoś powiedział, że trwało to 1 dzień, jak i tydzień.
Wypraszam sobie, rzekł śmiejąc się Thorin, który znów nabierał otuchy, czując chrzęszczące w kieszeni drogocenne kamienie. Nie nazywaj mojego pałacu obrzydliwą dziurą. Poczekaj, aż go sprzątniemy i odnowimy.
Nie nastąpi to, póki Smaug żyje, posępnie odparł Bilbo. Ale gdzie on się tymczasem podziewa? Za te informacje oddałbym sute śniadanie. Mam nadzieję, że nie przygląda się nam na przykład ze szczytu góry.
To przypuszczenie mocno zaniepokoiło krasnoludy, skwapliwie oświadczyły więc, że rada Bilba i Balina wydaje im się najlepsza.
Musimy się stąd wynieść, rzekł Dori. Mam wrażenie, że czuję na plecach wzrok Smauga.
Zimno tu i pusto, powiedział Bombur. Wody nie brak, ale jedzenia nie widzę. W takiej okolicy smok pewnie stale jest głodny.
Chodźmy stąd, chodźmy, krzyknęli inni. Spróbujemy tej ścieżki Balina.
Powlekli się wśród głazów lewym brzegiem rzeki. Nad prawym wznosiła się naga, niedostępna ściana skalna. A na tym spustoszonym bezludziu Thorin szybko znów stracił humor. Most, o którym mówił Balin, zastali rozwalony. Zapewne już od dawna. Tylko resztki kamiennych filarów sterczały tu i ówdzie z płytkiej, wartkiej wody. Przeprawili się jednak bez większych trudności w bród. Znaleźli stare schody i wydostali się na wysoką skarpę. Idąc dalej, wkrótce trafili na starą drogę i doszli nią do głębokiej kotlinki osłoniętej skałami. Odpoczęli tu trochę i zjedli jakie takie śniadanie złożone przeważnie z kramów i wody.
Jeśli chcesz wiedzieć, co w tym wypadku znaczy kram, muszę wyznać, że dokładnego przepisu na tę potrawę nie znam,
ale jest to rodzaj sucharów, nie psujących się właściwie nigdy. Podobno bardzo posilnych, lecz na pewno nieponętnych, zgoła nieinteresujących, chyba z punktu widzenia gimnastyki szczęk. Suchary te wypiekali ludzie z nad jeziora specjalnie na dłuższe wyprawy. Posiliwszy się, ruszyli dalej. Droga odchylała się teraz na zachód i oddalała od rzeki, zbliżając natomiast do ogromnego ramienia góry wysuniętego w kierunku południowym. W końcu dotarli do ścieżki. Pięła się stromo w górę. Wędrowcy wlekli się gęsiego, powoli, także dopiero późnym popołudniem, gdy zimowe słońce już zniżało się ku zachodowi, stanęli na grani. Znaleźli płaską platformę odsłoniętą z trzech stron, ale od północy zamkniętą skalną ścianą, w której ział otwór na kształt drzwi. Rozciągał się stąd rozległy widok na wschód, południe i zachód. Tu, rzekł Balin, za dawnych czasów trzymaliśmy zawsze strażę. Drzwi prowadzą do wykutej w skale komory, która służyła wartownikom za kwaterę. Wszędzie wkoło na górze mieliśmy podobne placówki, ale w tych dniach pomyślności czujność wydawała się właściwie niepotrzebna. Strażnicy żyli zbyt wygodnie. Gdyby nie to, może wcześniej ostrzegliby nas o zbliżaniu się smoka i kto wie, czy historia nie potoczyłaby się inaczej. No ale w każdym razie możemy tu schronić się na czas jakiś. Będziemy stąd widzieli dużo. Sami przez nikogo nie widziani. Nic nam to nie pomoże, jeśli ktoś zauważył, jak tu maszerowaliśmy, rzekł Dori, nie spuszczając wzroku ze szczytów góry, jakby w przekonaniu, że tam wypatrzy Smauga, niby wronę na wieży. To już musimy zaryzykować, powiedział Thorin. Nie sposób dzisiaj iść dalej. Święte słowa, krzyknął Bilbo i rzucił się na ziemię. W komorze skalnej miejsca starczyłoby na 100, a w dodatku w głębi była jeszcze mniejsza grota, lepiej chroniąca od chłodu. Miejsce wydawało się zupełnie opuszczone. Widocznie nawet dzikie zwierzęta nie zapędzały się tutaj przez wszystkie lata panowania Smauga. Wędrowcy zrzucili w komorze swoje tobołki, niektórzy zaraz położyli się i zasnęli, inni siedli u wejścia, naradzając się nad dalszymi planami. Jedno pytanie wracało wciąż w ich rozmowach. Gdzie jest Smaug? Patrzyli na zachód, lecz nie widzieli nic. Na wschód nic. Na południe także ani śladu smoka, lecz tam gromadziły się całe chmary ptaków. Krasnoludy wypatrywały oczy. Dziwiły się bardzo i głowiły, lecz gdy pierwsze zimne gwiazdy błysnęły na niebie, nikt nie był mądrzejszy niż na początku.